Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W grach politycznych będziemy dziś rozmawiać m.in. o politycznych wstydach mijającego roku, ale też o sukcesach. Zastanowimy się, jaka będzie polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Czego możemy spodziewać się w nowym roku? Gośćmi Polskiego Radia Białystok są dziś poseł Barbara Okuła z Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I poseł Suwerennej Polski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukaszewicz. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Gry polityczne.
A zacznijmy od sprawy najgłośniejszej w ostatnich dniach. Chodzi o azyl posła Marcina Romanowskiego na Węgrzech. Pana partyjnego kolegi, panie pośle, czy zrozumiałe jest dla pana jego zachowanie?
Jak najbardziej, no bo pan poseł Marcin Romanowski nie ma niestety szans na uczciwy proces w Polsce. Przecież sam Donald Tusk mówił, że nieraz popełnimy czyny, które w oczach niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne z zapisami prawa, więc zapowiada, że będzie łamał prawo. Mówi o tym jawnie. Również mówił o tym, że dla swoich przeciwników politycznych stworzy drugą Norymbergę. Wiemy, do czego to jest nawiązanie. No, jeśli największą partię opozycyjną w Polsce porównuje się dzisiaj do faszystów i tak emocjonalnie cechuje się swoje wypowiedzi, kierując je w kierunku polityków opozycji, pokazując, że zrobi się wszystko no po dobrze, to, żeby zaspokoić tą najbardziej
rozwścieczoną... Rozumiem, że zachowanie posła Romanowskiego jest dla pana zrozumiałe, ale czy pan je popiera?
Popieram, tak, no bo po prostu nie ma...
I pan też na jego miejscu udałby się... Tak, na Węgry szukałby pan azylu.
Oczywiście, że tak, węgierskimi liniami
lotniczymi. Nie poddałby
lotniczymi,
się pan polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.
Oczywiście, że nie. Pod tymi rządami nie ma jakichkolwiek szans na uczciwy proces, bo
męczennikiem by pan nie chciał
ta
być.
Ta władza, pani redaktor, szanowni państwo, traktuje polski wymiar sprawiedliwości jak jakiś sklep mięsny, że ta wędlina im smakuje, ta kiełbasa im nie smakuje.
Ale media by relacjonowały proces. Jeżeli byłby niesprawiedliwy, to wszystko byłoby pokazane Polakom.
Nie wszystko byłoby pokazane Polakom, bo nie wszyscy dzisiaj jeszcze mają dostęp w tak szerokim zakresie do mediów społecznościowych, jak moje pokolenie na przykład, więc nie wszyscy, pani redaktor.
Ale nie tylko są media społecznościowe, są też różne telewizje. Jeżeli nie podoba się jedna, to jest druga, to jest trzecia.
Są na przykład nielegalnie przyjęte media publiczne, na przykład jak Radio Białystok albo Telewizja Polska.
Oj, tutaj, że co? Mógłby pan powtórzyć, bo mnie pan bardzo zaskoczył.
Nielegalnie przyjęte media publiczne, jak Polskie Radio Białystok, czy...
Ja jestem przyjęta przez kogoś? Ja tu ponad 30 lat pracuję
i
ekipy rządzące się zmieniają. Dziennikarze
sobie,
się nie zmieniają,
oczywiście
my się nie zmieniamy, program
redaktor,
się nie zmienia, nasi słuchacze
Renaty
się
Redy.
Nie zmieniają.
Pani warsztat dziennikarski bardzo sobie cenię. Niemniej to nie wyklucza tego, że...
Nie po to pana prowokowałam, żeby pan to mówił, no ale dziękuję.
Że media zostały przyjęte w sposób nielegalny. Tak się składa, że ja w dniu, kiedy tacy silni panowie wchodzili do Telewizji Polskiej, ja wtedy byłem w Telewizji Polskiej w siedzibie na Woronicza i miałem okazję niestety być odpychany przez tych panów.
W ostatnich programach, tak jest, panie pośle, że jaki temat bym nie trąciła, to zawsze schodzimy na media publiczne.
No, jesteśmy
nie wiem,
w mediach publicznych,
więc... jak to się tak dzieje. Wracając do posła Romanowskiego, proszę bardzo, poseł Barbara Okuła. Czy pani rozumie jego decyzję?
Nie, ja akurat nie rozumiem takiej decyzji. Uważam, że jesteśmy w cywilizowanym kraju, mamy system sądowniczy i my jako politycy szczególnie powinniśmy dawać przykład naszym obywatelom. Jeśli my jako politycy będziemy uciekać przed wymiarem sprawiedliwości, szukać azylu w innych krajach, to my też pokazujemy swoim obywatelom, że oni też mogą. A więc przy każdej jakiejkolwiek zarzutach każdego obywatela, obywatel może powiedzieć, to ja też uciekam, bo to jest polityczne, bo ja jestem z innej opcji politycznej. Ja uważam, że oczywiście są, zresztą za czasów PiSu, też moglibyśmy powiedzieć, że każdy wyrok wydany na opozycję to mógłby być polityczny. I ktoś mógłby uciekać i prosić o azyl. Uważam, że to jest wstyd nam, na całą Europę, na całym świecie generalnie też, bo ja wielokrotnie słyszę o tym, co się u nas dzieje. Jak może być tak, że były poseł, były wiceminister ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, prosi o azyl, kiedy my mamy system sądowniczy.
Czy to jest honorowe?
Panie redaktorze, to na pewno jest honorowe, no bo jeśli Donald Tusk ogłasza, że ukradli 100 miliardów złotych, a potem wysyła cały aparat państwa, wszystkie służby państwa, do ścigania jednego posła, byłego wiceministra Marcina Romanowskiego, zapowiadają politycy dzisiejszej opcji rządzącej w mediach, wydając już wyroki w mediach, że pan Marcin Romanowski będzie siedział 25 lat, więc gdzie jest szansa na uczciwy proces?
Zawsze jest tak, że są jakieś głosy, będzie ktoś siedział, natomiast my powinniśmy jako obywatele, jako politycy,
to Donald Tusk, Adam Bodnar na pewno, pani
my powinniśmy przestrzegać prawa przede wszystkim. Jeśli są zarzuty, to mamy adwokata,
a znamy dokładne zarzuty, dlatego że w mediach też różne informacje się pojawiają, łącznie z tym, że te 100 milionów złotych to poseł Romanowski przywłaszczył.
To jest z tymi zarzutami? To są pieniądze wyprowadzone jakby z Funduszu Sprawiedliwości, a więc pewnie o to chodzi, o te 100 milionów. Natomiast my chyba wszyscy wiemy, że prezes Kaczyński napisał list do ministra Ziobry, w którym też zwracał uwagę na to, że nieprawidłowo są wydatkowane pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. I to jest chyba też jednoznaczne, że tam nieprawidłowości były. A więc dobrze byłoby to wyjaśnić. Ja uważam, że nie byłoby takiej nagonki też, gdyby pan Romanowski stawił się normalnie, wyjaśnił, złożył wyjaśnienia. To tak jak w każdym cywilizowanym kraju. Ja nie wyobrażam sobie, żeby uciekać przed wymiarem sprawiedliwości. Nawet przy zwykłym mandacie jest tak, że mamy go zapłacić, możemy odwołać się do sądu. Są pewne zasady i my nie mówmy, że tutaj nie ma praworządności w tym kraju, że polityczna opcja może kogoś zniszczyć. Są adwokaci, mamy prawo obrony, a więc to nie jest tak, że my mamy uciekać z tego kraju.
No, można niszczyć, ale można też i swoich chronić, jak na przykład marszałka Grodzkiego, którego wniosek o uchylenie immunitetu leży już w Senacie 2 lata i nic po prostu z tym nie robicie. To znaczy, że nie traktujecie wszystkich, tak jak o tym mówicie, równo wobec prawa. I ten przykład, który podałem przed chwilą o marszałku Grodzkim, jest najlepszym tego przykładem, mimo że świadków w tej sprawie jest ponad 200, którzy znali, że marszałek Grodzki dopuszczał się czynów korupcyjnych.
A czy sprawa posła Romanowskiego może wpłynąć jakoś na sondaże? Bo Polacy, przynajmniej tak w sondażach ostatnich jest, zdecydowanie potępiają jego postawę, jeżeli chodzi o azyl na Węgrzech.
Nie jest to sprawa, którą Polacy żyją na co dzień. Dzisiaj Polacy żyją wysokimi cenami, galopującymi cenami cen prądu, energii, a nie tym teatrzykiem, który urządza Donald Tusk i Adam Bodnar.
A czy decyzja posła Romanowskiego to była jego samodzielna decyzja? No bo wygląda na to, że on od dłuższego czasu przygotowywał ten azyl na Węgrzech. To nie jest tak, że jedzie i już ma dane, dlatego że tam są odpowiednie procedury. Czy też jego partyjni koledzy pomagali mu w podjęciu tej decyzji?
Nie, pani redaktor, nikt mu w tym nie pomagał. Pan poseł Marcin Romanowski sam udał się na Węgry, gdzie przedstawił wniosek na ponad 40 stron o udzielenie mu azylu w tym kraju, do czego się przychylił rząd Viktora Orbana, uwzględniając te wszystkie argumenty użyte przez obrońców i samego Marcina Romanowskiego. Stąd też podjął decyzję o udzieleniu tego azylu i wcale się nie dziwię, bo tak jak powiedziałem, no dzisiaj w Polsce nawet nie ma już prawa domniemania niewinności, no bo skoro można stawiać zarzuty 2 razy za to samo, a wszyscy wiedzą, studenci prawa, że nie można takich rzeczy robić, że nielegalnie został na przykład aresztowany pan Marcin Romanowski przez specjalny zespół prokuratorów, który został powołany przez Adama Bodnara, że nieskutecznie uchylono mu immunitet i tak dalej, to wszystko po prostu jest zemsta Donalda Tuska na ludziach związanych z panem Zbigniewem Ziobro, który skutecznie tropił te wszystkie przestępstwa, który walczył z mafiami VAT-owskimi, który wsadził do więzienia, do aresztu Sławomira Nowaka i innych ludzi związanych z Donaldem Tuskiem.
Żeby tak było w miarę porówno, aczkolwiek innej zupełnie rangi zdarzenie, poproszę państwa o komentarz w sprawie zachowania byłego ministra nauki Dariusza Wieczorka.
Cóż tu można powiedzieć?
Nie wstyd. Wielki tym razem wstyd. Polityk koalicji rządzącej.
Dziwne, że tak późno pan minister Wieczorek podał się do dymisji, że nie dokonano tego wcześniej. Niezwykła arogancja ze strony ministra Wieczorka, który nawet na tej konferencji z liderami lewicy o swoją dymisję oskarżał państwa, czyli dziennikarzy, że tropicie różne afery, że to przez dziennikarzy musiał on złożyć rezygnację z funkcji ministra nauki
szkolnictwa
pana,
jak byłby niesprawiedliwy proces posła Romanowskiego, też byśmy tropili.
Nie myślę, żebyście nie tropili, bo byście mieli różnego rodzaju,
tak myśli? No.
Różnego rodzaju naciski.
Trochę więcej zaufania.
Nie wracajmy do dziennikarzy. Każdy ma prawo ocenić państwa pracę we własnym sumieniu. Wracając do pana ministra Wieczorka, no, rzecz skandaliczna zadziała się z wymianą stanowisk między Uniwersytetem Szczecińskim a żoną, a rektorem tego uniwersytetu. Wiemy wszyscy przecież, że...
Sygnalistki,
gdzie stworzono specjalnie stanowisko pracy dla żony pana ministra Wieczorka. Zmieniono regulamin uczelni po to, żeby żona pana ministra mogła znaleźć pracę, a w tym samym czasie dochodzi do sytuacji takiej, że osoba, która donosiła o nieprawidłowościach na Uniwersytecie Szczecińskim, za naszych rządów powstała ustawa, instytucja taka jak sygnalista. Pan minister Wieczorek na telefon z panem rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego sobie doprowadzają do tego, że ta pani Bogu ducha winna za to, że chciała być uczciwą kobietą, traci stanowisko.
Dlaczego tak długo była podejmowana decyzja o dymisji?
Ja mogę powiedzieć, że dobrze, że ta decyzja została podjęta i jest. Może nie dyskutujmy tutaj, czy długo, czy krótko, bo takich decyzji też wymagają.
Ale temat wstydliwy.
Tak, temat jest taki, że trzeba go na pewno wyjaśnić. Dobrze, że jest ta dymisja, bo to też pokazuje, że nieważne jaka opcja polityczna, ale nie powinno być takich sytuacji, że tolerujemy takie zachowania u ministrów. I chciałabym, żeby... Tak właśnie to wyglądało. Jeśli są jakiekolwiek podejrzenia, jakiekolwiek zarzuty, jakiekolwiek nieprawidłowości, uważam, że ministrowie, politycy powinni świecić przykładem. I jeśli są jakiekolwiek zarzuty, nawet jeszcze nieudowodnione, to najwłaściwszą decyzją jest podanie się do dymisji. Nie nagłaśnianie, nie szukanie, nie podsycanie emocji, tylko po prostu albo podanie się do dymisji, albo wymiana takiego ministra poprzez premiera. Natomiast za czasów rządu PiS-u też nie było za wiele dymisji, a afer było mnóstwo, jeśli chodzi o ministrów. A więc to jest tak, że my powinniśmy te standardy wprowadzić, że owszem, są ministrowie wybierani, nominowani, ale w przypadku, kiedy źle funkcjonuje jakieś ministerstwo, czy są zarzuty, to taki minister powinien być bardzo szybko dymisjonowany.
Czy nawet w najmniejszym podejrzeniu już powinna być dymisja. Takie powinny być standardy w polityce.
Tak. Do tego powinniśmy zmierzać. Nie powinniśmy usprawiedliwiać, zamiatać pod dywan. Tylko jeśli wychodzą jakiekolwiek afery, to powinniśmy doprowadzać do tego, żeby zmieniać ministrów.
Kontrowersyjny temat. Prezydent Andrzej Duda w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Poproszę tutaj o komentarze.
A dlaczego kontrowersyjny?
Dlatego, że podobno zabrał jednemu sportowcowi miejsce w tym komitecie.
Ale czy państwo wiedzą, panie redaktor, że nawet jeśli prezydent Andrzej Duda tam trafi do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to będzie pełnił swoją funkcję bezpłatnie, można powiedzieć charytatywnie. Jest to prestiżowe miejsce.
Ale za dietę.
Za dietę, czyli zwrot kosztów. To nie jest zarobek, to jest zwrot kosztów za podróże, za noclegi.
Ale wszyscy, którzy zasiadają w Międzynarodowym Komitecie, mają dokładnie zwrot diety, zwrot kosztów, nie są na etatach.
Są członkowie rzeczywiści i są członkowie ci, którzy są tak zwanymi członkami etatowymi. Ci członkowie etatowi mają normalne wynagrodzenie, pobierają normalne pensje w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Myślę, że jeśli pan prezydent Andrzej Duda trafi do Komitetu Olimpijskiego, to będzie to wielki prestiż dla Polski i powinniśmy się wszyscy cieszyć z tego, że Polak będzie w tak zaszczytnym gronie.
Powiedziałam kontrowersyjne wydarzenie. Czy tak, czy nie?
Myślę, że dlatego kontrowersyjne, że jest to prezydent, który jest z reguły kontrowersyjny w naszym kraju, a więc być może dlatego wzbudza to takie kontrowersje. Ja uważam, że w komitecie powinien reprezentować nas ktoś, kto ma zasługi w sporcie i ma szansę być wybranym na członka komitetu. Nie wiem, weźmy nawet ślubowanie, które składa taki członek. Tam jest, że zobowiązuje się nie poddawać jakimkolwiek formom wpływów politycznych lub komercyjnych oraz nie ulegać jakimkolwiek uprzedzeniom na tle rasowym lub religijnym. I tutaj ja na przykład osobiście miałabym trochę zastrzeżeń, jeśli chodzi o naszego prezydenta, bo wiemy, że jednak i są wpływy polityczne i też różnie było z równym traktowaniem, z dyskryminacją A więc tutaj akurat miałabym zastrzeżenia, natomiast myślę, że to podejmuje tu już Międzynarodowy Komitet Olimpijski decyzję i nie nam to oceniać. A więc zobaczymy, jak będzie. Uważam, że jeśli miałby zabrać stanowisko faktycznie Maji Włoszczowskiej, to nie powinno tak być.
To znaczy z tym zabieraniem miejsca to jest ordynarny fake, po prostu kolejny fake wypuszczony przez Sławomira Nitrasa, bo to są dwa niezależne od siebie miejsca, więc pan prezydent Andrzej Duda nikomu miejsca nie zabierze. Przypomnę, że został poparty w wyborze na prezydenta Polski przez ponad 10 milionów Polaków, więc na pewno będzie reprezentował bardzo dużą część naszego społeczeństwa i przede wszystkim nas jako Polaków, cały kraj.
Dużą, tak, ale mimo wszystko podział jest, tak? Jest, część będzie osób niezadowolonych, część zadowolonych. Ja wolałabym jednak kandydata mniej kontrowersyjnego.
A dlaczego prezydent Andrzej Duda ma zasiadać w komitecie olimpijskim?
Właśnie ja też chciałabym to usłyszeć.
Myślę,
co za tym przemawia?
Myślę, że pan prezydent Andrzej Duda, poza tym, że amatorsko uprawia wiele sportów, to ma bardzo duże zasługi na arenie międzynarodowej w zakresie sportu. No, sami jako Polacy przecież byliśmy współorganizatorem igrzysk europejskich dwa lata temu albo w ubiegłym roku, jeśli mnie pamięć nie myli, i utrzymuje bieżące kontakty z różnymi przedstawicielami różnych związków sportowych, nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Taka propozycja też, weźmy to pod uwagę, nie bierze się znikąd, żeby zająć tak zaszczytne stanowisko. To na pewno było uzgadniane na szerszym forum niż tylko forum naszym krajowym.
Końcówka roku. To czas podsumowań. A jaki był mijający rok?
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Mijający rok to tak naprawdę pierwszy rok rządu Donalda Tuska. Poproszę o podsumowanie ze strony opozycji poseł Sebastian Łukaszewicz.
Czy dzwonił do pani redaktor może albo do pani poseł lekarz w tym roku? Tak.
Bo co?
No bo pan marszałek Szymon Hołownia przecież obiecywał, że lekarze będą wydzwani, więc jeszcze mamy jeden dzień może...
Ale może... tak bez powodu mają wydzwaniać?
Nie, no mają podobno według pana marszałka Hołowni, naszego krajana, mieli lekarze dzwonić. Była taka obietnica, śmieszna pani redaktor, że mieli lekarze dzwonić do pacjentów i wypytywać ich o zdrowie, czy wszystko okej. Okay. No do mnie jeszcze nikt nie zadzwonił, poza tym, że sam próbowałem się umówić kilka razy do kilku lekarzy. Więc ta obietnica nie jest spełniona. Mnie najbardziej bolą te rzeczy prorozwojowe, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, czy szereg
ale
projektów
będzie
atomowych.
Tylko
ale będzie
zmieniony
w okrojonym zakresie. No niestety będzie ten komponent cargo bardzo mocno okrojony, a z tego niestety stracimy najwięcej pieniędzy, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że tylko 7% produktów, które trafia ostatecznie na polski rynek, jest tlonych w Polsce. Reszta to są Niemcy. To są potężne miliardy, nie tylko złotych, ale euro i dolarów, które mogłyby zostać w naszym kraju. No i ten fakt CPK, jeszcze tego komponentu kolejowego, czyli kolei dużych prędkości, gdzie w tym pierwotnym założeniu projekt miał przebiegać nawet z tych mniejszych miejscowości jak Ostrołęka, Łomża, Bielsk Podlaski, Hajnówka. No niestety tylko z Białegostoku dojedziemy w miarę komfortowo do Baranowa, do Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale już takie miejscowości mniejsze właśnie, czy nawet Rzeszów, Olsztyn zostaną z tego projektu w jakimś stopniu wykluczone, więc mamy do czynienia z wykluczeniem komunikacyjnym. Mieliśmy w ambitny projekt budowania kilku elektrowni atomowych czy małych elektrowni jądrowych. To również niestety zostało zaniechane. Mówi się tylko o Choczewie dzisiaj, a samo Choczewo zapewni nam tylko kilka procent dosłownie naszego zapotrzebowania na energię. To wszystko sprawia to, że ludzie mają dzisiaj niestety obawę, no bo dzisiaj Polska powinna być taką lokomotywą pędzącą, doganiającą resztę Europy, bo nie możemy wiecznie konkurować tanią siłą roboczą, bo to się po prostu kończy. No, wszyscy wiemy, że do Europy przybywa coraz więcej pracowników i to niestety się nie zmieni, a Polska musi czymś konkurować, więc musimy konkurować silną gospodarką. Tutaj niestety nie będzie miał się czym rząd pochwalić, bo jeśli tak ceny energii będą rosły, no to coraz więcej przedsiębiorców dużych będzie się wynosiło z naszego kraju do tańszych krajów, które zapewniają lepsze warunki, których dzisiaj niestety w Polsce Donalda Tuska nie ma.
to to, co się nie udało, a teraz pewnie będzie to, co się udało. Poseł Barbara Okuła, Polska 2050.
W nawiązaniu do tych dzwoniących lekarzy, do pacjenta, to był dobry pomysł pana marszałka Szymona Hołowni, żeby tak właśnie służba zdrowia wyglądała, że w momencie, kiedy jesteśmy chorzy, lekarz zadzwoni do pacjenta i zapyta właśnie, jak się czuje, czy coś trzeba,
to najpierw
czy czymś
musi
trzeba
wiedzieć, że ten ktoś jest
ale
chory.
Ale to bardziej chodziło nie o to, że tak ma być, że tak sytuacja ma wyglądać, że tylko lekarz dzwoni, a pacjent do lekarza nie chodzi. To nie o to chodziło. To chodziło bardziej o takie, o taką w ogóle sytuację.
O zaopiekowanie,
o zaopiekowanie się pacjentem. A więc tutaj chciałam to wyjaśnić. Że nie, ale nie, zaczynamy
przy
od tego na pewno.
Ochronie zdrowia, to służba zdrowia miała być oddłużona. Nic się w tej sprawie jeszcze nie wydarzyło.
Tak, i właśnie służby zdrowia na pewno, od czego trzeba zacząć, to postawić na nogi służbę zdrowia, bo my jako obywatele musimy mieć poczucie bezpieczeństwa. Jedno poczucie bezpieczeństwa to takie, że nic nam nie zagraża z zewnątrz, a drugie to takie, że jesteśmy zaopiekowani zdrowotnie. Natomiast sytuacji w służbie zdrowia, która była zła, nie czarujmy się, od wielu, wielu lat, nie da się odwrócić w ciągu jednego roku. I ja wiem, że niektórzy będą mówili o różdżce.
Ja nie chcę mówić, ile ja mam lat, ale odkąd pamiętam,
tak,
to mówi się źle o sytuacji w ochronie zdrowia.
To nigdy nie było dobrze w naszej służbie zdrowia. Ja osobiście uważam, że nigdy nie będzie dobrze w służbie zdrowia, dopóki pieniądze nie będą szły za pacjentem. My mamy także, są ryczałty i generalnie to dopóki te pieniądze nasze, które my wpłacamy, nie będą szły gdzieś tam za nami i nie będzie to od tego uzależnione, to ta sytuacja, będziemy cały czas wydawać coraz więcej i więcej na służbę zdrowia. Tam potrzebna jest naprawdę duża reforma i nie da się tego zrobić tak, że dokładamy kolejny puzelek, tylko po prostu
zaczynamy od początku. Poseł Łukaszewicz mówił o tym, co się nie udało i pani też mówi o tym, co się nie udało, ale coś się udało?
Tak, bo służba udało się też wiele rzeczy.
To
natomiast
dobrze,
zaczęłam
to
o służbie zdrowia, bo akurat zaczęliśmy od lekarzy. Tak, tak. Uważam, że to jest bardzo ważny temat. I chcę też powiedzieć, że w przyszłym roku mamy już plany na służbę zdrowia. Chcemy ją reformować i mam nadzieję, że sytuacja się
o ustawę,
polepszy.
Która już jest po drugich konsultacjach społecznych i te drugie konsultacje już się zakończyły, tak informuje resort zdrowia.
Na pewno trzeba sprawdzić każdy szpital, jak funkcjonuje od strony takiej rentowności, bo jeśli szpitale są zadłużone, to też nie leczą prawidłowo pacjentów, tak? Jest za dużo pacjentów i trzeba po prostu sprawdzić. Ja uważam, że też trzeba przejrzeć oddziały, jakie są, jakie mamy oddziały, bo niektóre oddziały są nierentowne, na innych jest coraz więcej pacjentów, tak jak oddziały onkologiczne.
Zdrowia mówi, że chciałby, żeby jeszcze w pierwszej połowie przyszłego roku ta ustawa była przez parlament przyjęta, ale o tym będzie jeszcze mnóstwo czasu, żeby dyskutować. Skupmy się na mijającym roku i o tym, co się rządowi udało.
Wprowadziliśmy wiele ustaw, a więc zaczęliśmy od in vitro, od programu in vitro i też jest on już dużym sukcesem. Wiele par skorzystało już z tego programu, a więc in vitro, mrożenie cen prądu też, co nam zarzucali, że nie mrozimy, ale jednak te ceny prądu też są zamrożone na kolejne miesiące. Dbamy o Polskę zieloną, a więc w Ministerstwie Klimatu i Środowiska mnóstwo programów. Ostatnio było chyba 9 ustaw z Ministerstwa Klimatu. Wszystko, dużo zadziało się pod koniec roku tak
ale
naprawdę.
Ale problemy z programem Czyste Powietrze?
Problemy są, bo ten program jest sprawdzany. Jest chwilowo zatrzymany, żeby sprawdzić, bo było tam wiele
mówimy
nadużyć.
Mówimy o tym na razie, co się udało, a ja to
tak?
Znowu z tym
jest wiele nadużyć. Tak, właśnie. Jest wiele nadużyć, ale na pewno ten program będzie odblokowany za kilka miesięcy. Sprawdzane są nadużycia, co się zadziało nie tak, a więc mamy w planach ustawę o asystencji dla osób niepełnosprawnych, która też jest ważna. Renta wdowia, z której też zaczną korzystać już kobiety, no i mężczyźni też, tak, bo to chodzi o wdowców. A więc jest wiele programów, które dowieźliśmy. Wiadomo, że jest to rok dopiero rządów. Wiele rzeczy mamy blokowanych przez prezydenta. Tak jak widzieliśmy ostatnio, tutaj opozycja na pewno zarzuci, że nie, że to nieprawda. Natomiast jest ostatnia ustawa o sporcie, którą tutaj, no, mało kontrowersyjna, a prezydent i tak odesłał do Trybunału. A więc tutaj a propos jeszcze uczestnictwa członka pana prezydenta jako członka komitetu, to, to też jeśli chodzi o sport, ustawa została zablokowana.
Opinii jest dużo ze strony negatywnych sportowców opinii.
Bo tam przede wszystkim chodziło też w tej
prezydenta.
Ustawie o to, żeby nie było nadużyć, molestowania z trenerami, pewne uzgodnienia były. A więc uważam, że niesłusznie ta ustawa, też parytety kobiet, a więc dużo było ważnych rzeczy, które są w tej ustawie. No i prezydent nie zdecydował się jednak, żeby ją podpisać.
Parytety kobiet widać w kierownictwie Ministerstwa Sportu, gdzie nie ma żadnej kobiety, jeśli chodzi o służbę zdrowia.
Może da się zmienić teraz.
To musicie lobować jako Polska 2050, żeby mieć
tak,
swoją przedstawicielkę.
Wydaje mi się, że to się zmieni.
Przedstawiciela ministra Rasia, z tego co kojarzę. Wracając do służby zdrowia, no to mamy dramatyczną sytuację. No wiemy wszyscy, że NFZ boryka się z ogromnymi problemami. Pamiętam na miesiąc
ale
przed,
nie od roku.
Na miesiąc przed, na koniec chyba listopada
była
kwota.
Ale w ostatnich latach nie było takiej sytuacji, że
ale,
może
Państwo,
nie być pieniędzy za nadwykonania.
Najważniejsza rzecz, no przecież pamiętamy wszyscy te krzyki, kiedy opozycja wówczas, dzisiejsza opcja rządząca krzyczała, że 3 miliardy złotych zabierają biednym, chorym dzieciom z onkologii i dają na co? Na media publiczne. Co teraz robi opcja rządząca? Już prawie 4 miliardy złotych trafiło na media publiczne. Więc mam pytanie do pani poseł, dlaczego nie przekazaliście tych pieniędzy na chore dzieci?
Ale zwiększone zostały wydatki na służbę zdrowia. I to tych wydatków jest dużo więcej niż było za czasów rządu PiS-u, tylko to, co ja mówiłam, że reformę trzeba przeprowadzić ogólną, że nie da się dokładać cały czas, bo my dokładamy te pieniądze do służby zdrowia, natomiast tutaj efektów nie będzie.
Jeśli reforma minister Leszczyny ma wyglądać tak, że będą likwidowane oddziały, no to ciężko nazwać to reformą, no bo służba zdrowia ma polegać chyba na tym, żeby być dostępną dla pacjentów
tak,
i jak
tak
najszerzej, a okazuje się, że na przykład w województwie podlaskim 10 na 14 porodówek zostanie zlikwidowanych. To nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek reformą. Ja rozumiem, że są niektóre rzeczy, które są bardzo nierentowne w służbie zdrowia, no ale niestety, no to nie można nie dokładać do służby zdrowia, bo taki mamy system.
To jest stara informacja z tymi 10 porodówkami na 14 w województwie podlaskim.
A jednak
to
14, już... tak? Na 14?
Ale pan jest dowcipny z końcem roku i oby z takim humorem wkraczać w następny nowy rok.
Ale też musimy zastanowić się nad tym, czy te porodówki są potrzebne w tych szpitalach, gdzie są nierentowne zupełnie. Ponad 50% porodów odbywa się w mieście Białystok. Kobiety wybierają lepsze szpitale, lepszą opiekę i później statystycznie wychodzi tak, że te oddziały są niewykorzystywane. Jeśli tam jest jeden poród na tydzień, to może lepiej zrobić tam oddział geriatrii czy chirurgii, nie położniczy, tylko załóżmy ginekologię. A więc tutaj trzeba to rozważyć i to nie chodzi o to, że ktoś będzie likwidował. To niepotrzebne jest sianie takiego zamieszania.
To nie będą centralne jakieś odgórne decyzje, tylko to będą samorządy, które są organami
tak, samorządy
poszczególnych szpitali
będą
decydować.
Samorządy najlepiej będą wiedziały, który szpital i który oddział w danym szpitalu będzie rentowny i będzie potrzebny przede wszystkim pacjentom, bo to też nie o to chodzi, żeby je likwidować, bo jest taka zasada, tylko po to, żeby faktycznie usprawnić tą służbę zdrowia, żebyśmy my czuli się zaopiekowani. Jeśli starsi ludzie nie mają oddziału, nie mają możliwości położenia się do szpitala, a porodówka stoi pusta, to nie ma powodu, żeby ona tam była.
No tak, tylko musimy, jeszcze raz, tak jak powiedziałem, no musimy wybrać pod uwagę również tych naszych obywateli mniej zamożnych, których nieczęsto stać na poród w Białymstoku, nieczęsto stać na dojazd do samego Białegostoku, więc te oddziały powinny być utrzymywane właśnie w tych mniejszych ośrodkach miejsko-wiejskich właśnie po to, żeby ci ludzie mieli dostęp i czuli się zaopiekowani przez państwo polskie.
Tak, i one będą. Jeśli na przykład ktoś mieszka na wsi i ma dojechać czy do Siemiaty, czy do Bielska Podlaskiego, to na pewno w którejś z tych miejscowości będzie ten szpital. A więc to będzie tak opracowane, żeby każdy obywatel miał w miarę blisko, obywatelka, w miarę blisko dojechać na porodówkę.
Jakie wydarzenia według państwa były najważniejsze w mijającym roku? Czy to będą te polityczne, czy może niepolityczne? Co chodzi po głowie?
Ja uważam, że takim najważniejszym, najbardziej tragicznym to była powódź właśnie we wrześniu Ale to też pokazało, jak zaangażowane było społeczeństwo, ile daliśmy z siebie jako społeczeństwo. Było to duże wyzwanie też i dla rządu. Miliardowe straty. Ja ostatnio mieliśmy klub wyjazdowy właśnie na terenach popowodziowych, a więc mogłam to naocznie zobaczyć. Te tragedie ludzi, przedsiębiorstw, miast, mniejszych miejscowości, opowieści tych ludzi, a więc no to była na pewno tragedia. Jeszcze jest do tej pory, ponieważ to jeszcze trwa. My już o tym nie mówimy, ale ci ludzie dalej walczą z tą powodzią, ze skutkami tej powodzi, ponieważ ich domy dalej nie nadają się do mieszkania, do zamieszkania.
Oni mieszkają. Czy tak powinno być?
Generalnie technologicznie nie jest się w stanie. Ci ludzie mają mieszkania zastępcze, z tego jak rozmawialiśmy, a więc mają zagwarantowane mieszkania zastępcze, natomiast nie mogą się wprowadzić do swoich domów, ponieważ jeszcze
jest tam mokro. Ale były też duże opóźnienia w odszkodowaniach.
Tam zdarzały się oczywiście jakieś opóźnienia, a też była dymisja przecież, odwołanie wojewody, a więc to było też na bieżąco sprawdzane. Natomiast no, to jest duże wyzwanie. Też musimy wziąć to pod uwagę, że wyzwanie było olbrzymie. Skutki te powodzi też. No i na pewno to jeszcze będzie ciągnęło się przez jakiś czas z tego względu, że trudno jest doprowadzić te budynki, tak samo bloki. Rozmawialiśmy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, gdzie były kotłownie całe zalane, więc to trzeba było naprawdę szybkich decyzji. Generalnie większość osób wypowiadała się, że zostali zaopiekowani, że bardzo szybko były decyzje też ubezpieczeniowe, bardzo szybkie, no ale część osób jeszcze, to też w zależności od tego, jakie były szkody, więc no tu trudno też to wszystko włożyć do jednego worka. Wiadomo, że jednym nie zalało aż tak i innym bardzo mocno, a więc no wiem, że do mieszkań jeszcze jakiś czas, na pewno przez zimę ciężko będzie to osuszyć.
Takim największym, najważniejszym moim zdaniem wydarzeniem politycznym nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bez wątpienia z wpływem ogromnym na Polskę, to zwycięstwo i wybory w Stanach Zjednoczonych, zwycięstwo Donalda Trumpa, to na pewno będziemy w najbliższych dniach obserwować, chyba w styczniu, tak jest zaprzysiężenie pana prezydenta. A takim społecznym wydarzeniem, tu się zgodzę z panią poseł Okuł, było na pewno powódź, z którą niestety rząd sobie nie poradził, no bo jeśli pan minister Kierwiński po tylu miesiącach od powodzi wczoraj chyba, bo przedwczoraj chwali się w mediach społecznościowych, został ściągnięty specjalnie przez Donalda Tuska do Polski, żeby walczyć ze skutkami powodzi. Chwali się po kilku miesiącach tymczasowym mostem w jednej z miejscowości, a tama w Stroniu Śląskim dalej leży zniszczona. Bardzo kluczowe miejsce na Śląsku i nic się z tym nie robi. Widzieliśmy też Karola Nawrockiego, doktora Karola Nawrockiego, który jeździł tam do ludzi. Mogliśmy to obserwować, rozmawiać. Jak rozmawiał z tymi ludźmi, którzy zostali zostawieni sami sobie, po prostu bez pomocy, przez wiele dni nie wypłacano im odszkodowań i nie mieli za co tak naprawdę żyć. Mieliśmy też do czynienia pod kątem społecznych wydarzeń, myślę, że z masowymi zwolnieniami w wielu miejscach w Polsce, nie tylko w spółkach Skarbu Państwa jak PKP Cargo, gdzie sam słyszałem historię kobiety, która właśnie na spotkaniu z Karolem Nawrockim w Sokółce mówiła o tym, że to no właściwie jej koleżanka w jej imieniu mówiła, bo kobieta nie dała rady mówić, bo była zapłakana, że została zwolniona z PKP Cargo i nie ma za co wigilii zrobić z trójką dzieci, bo wychowuje samotnie, a w międzyczasie na polskie tory wjeżdża ukraiński przewoźnik, który ma wozić nasze towary. Ponad 2000 osób zwolnionych z tej spółki i tych firm, takich jak dużych, nie będę wymieniał nazw, żeby nie robić reklamy, bo to nie tylko polskie firmy, ale to jest to, o czym mówiłem na początku, czyli polskie firmy, przedsiębiorstwa będą redukować zatrudnienie, bo Polska staje się nieatrakcyjnym miejscem do prowadzenia biznesu, inwestycji i to jest problem, z którym będziemy musieli się wszyscy borykać, pomijając już fakt wysokich cen prądu, takich jak podwyżki gazu o 25% od nowego roku, które dotkną bezpośrednio wszystkich Polaków. No, moja mama, która ma 2000...
W branży energetycznej, wracając do zwolnień, też szykują się duże zwolnienia. A 9 stycznia Solidarność też organizuje manifestację z wręczeniem petycji w obronie miejsc pracy.
Dokładnie, więc tych problemów jest naprawdę coraz więcej. No i nie widać tutaj działań ze strony rządu. Jedyne, co mamy, to Donald Tusk chce, tak jak powiedziałem na początku, zaspokoić tą najbardziej radykalną część swojego elektoratu. Urządza jakieś igrzyska, ściga ludzi całym aparatem państwowym, tylko że z tego nie ma niestety chleba.
Ale
z tego
obiecał
nie ma,
też wyborcom, z tego nie że ma wszystko będzie rozliczone.
No, może i będzie musi rozliczone, może i będzie rozliczone, ale nic nie jest na razie dane dla tych wyborców z konkretów, no bo z konkretów to 9 na 100 chyba zostało zrealizowanych, jeśli mowa o samych konkretach.
Społeczne wydarzenie mijającego roku, spore zwolnienia w różnych zakładach.
Chciałabym zauważyć, że ja już w trakcie rządów PiS-u wiedziałam, że to tak się właśnie skończy. Bo polityka rozdawnictwa i socjalna doprowadza do tego, że wzrastają koszty w firmach, które zatrudniają też pracowników. Wzrost ciągły płacy minimalnej doprowadził też do wzrostu kosztów wynagrodzeń. A więc to jest taka lawina. I ekonomicznie taka sytuacja kończy się tym, że w pewnym momencie przedsiębiorstwa coraz gorzej funkcjonują. Zwyżka jest podatków po to, żeby utrzymać te wszystkie socjalne wydatki państwa. I im więcej państwo wydaje, my wszyscy wiemy o tym, że 2 plus 2 to jest 4. Ale łudzimy się, że jednak te 2 plus 2 to będzie dawało nam 5. Niestety,
ale
to jest prosty
jest
rachunek.
Od tego, żeby
że...
opiekować się swoimi obywatelami i żeby tak. też pewne minimum socjalne swoim obywatelom zapewniało.
Tak, ja w pełni
nie
się z tym
zgadzam.
Nie może
być też, że płaca minimalna jest na bardzo niskim poziomie.
Ja się w pełni z tym zgadzam. Ja uważam, że płaca minimalna powinna być regulowana naturalnie, a nie
jak
ciągle
naturalnie?
Podwyższana.
Czyli na jakim poziomie?
Zgodnie
ile
z gospodarką.
Powinna procent, powiedzmy, przeciętnego wynagrodzenia wynosić?
To zależy. No tak jak jest teraz na przykład, mniej więcej to jest pewnie, nie wiem ile to będzie procent, ale
ponad
51%
w przyszłym roku no, ma tak, planowanego
tak. Tylko,
wynagrodzenia.
Tylko, że to jest tak, że to wszystko nam rośnie. Jeśli my zaczniemy od płacy minimalnej, będziemy ją ciągle podwyższać, to i średnia nam rośnie i wszystkie nam rosną składniki wynagrodzenia. Więc to jest tak, że ta płaca minimalna ma duże znaczenie przy gospodarce. I teraz jeśli, ja rozumiem opiekę państwa socjalną, rozumiem to w pełni i jestem za tym, żeby wspomagać obywateli, tych, którzy sobie nie radzą, którzy są w trudnej sytuacji. Natomiast uważam, że nie wszystkim musimy dawać wędkę, a nie rybę. A więc musimy powodować to, żeby ludziom chciało się pracować, bo my jako państwo żyjemy z podatków. Utrzymujemy się z tych podatków. I jeśli będziemy zbyt wiele wydawać, tym więcej tych podatków później potrzebujemy, żeby uzupełnić to. I później jest tak, że my tak naprawdę obciążamy i przedsiębiorców, ale też i pracowników. Bo ci pracownicy też płacą coraz wyższe podatki. I to doprowadza też później do tego, że koszty u nas w naszym państwie rosną. I jesteśmy mało atrakcyjni. Faktycznie. Ostatnio miałam rozmowy z transportowcami z województwa podlaskiego. Właśnie oni mają też problem taki, że bardzo wysokie są koszty pracowników i jesteśmy niekonkurencyjni dla firm ukraińskich, rumuńskich czy z Europy.
Ale oni mają też jeszcze inne problemy związane z zamknięciem granicy z Białorusią.
Tak, rozmawialiśmy też o zamknięciu granic. Są deklaracje, że być może w następnym roku ta granica jedna zostanie otwarta. To byłoby
co najmniej jedno przejście, żeby było
tak,
otwarte
kontrolowane, ale
w województwie
otwarte.
Podlaskim. A dlaczego też są do tej pory nie zostało otwarte? Na Lubelszczyźnie jest otwarte.
Tak, i to też był mój temat, z którym ja się borykam od początku swojej kadencji. Rozmawiam z przedsiębiorcami i też z ministerstwem, a więc ten temat jest ciągle w mojej głowie i jestem za tym, żeby ta granica była otwarta. Natomiast no, jest to dużo czynników, tak. To jest tyle ministerstw i no, niestety wiemy, jak wygląda sytuacja za granicą naszą wschodnią. Wiemy, jaki jest Łukaszenka i tu jest dużo obaw. Wiemy, jaka jest migracja, jaki jest przemyt na granicę, więc to wszystko ma znaczenie. Natomiast mamy deklarację, że zrobimy wszystko, żeby jednak ten nasz region nie cierpiał aż tak bardzo z tego powodu, że nie mamy granicy żadnej otwartej. A więc tutaj to jest argument i ja ten argument też przedstawiałam, że Lubelszczyzna tak, a Podlasie jest jakby wykluczone, ale to już było od dawna. To nie jest tak, że to ten rząd zamknął granicę. Ta granica była zamknięta dużo wcześniej.
Jakie będą najważniejsze wydarzenia 2025 roku?
Bez wątpienia wybory prezydenckie, które wygra dr Karol Nawrocki, mimo tego, że pozbawiono największą partię opozycyjną środków finansowych na prowadzenie tej kampanii, więc te
PKW
wybory...
PKW właśnie znowu decyduje nad sprawozdaniem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości.
Tak.
Jeszcze nie mamy informacji, żeby zapadła decyzja.
Decyduje. Dzisiaj rano minister zdrowia, o której mu rozmawialiśmy tutaj na antenie z innych z telewizji, powiedziała, że przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej jest politykiem, czy jakoś tak, nie chce przekręcić, że wykonuje decyzje polityczne, a pan sędzia Marciniak jest sędzią od 30 lat, sędzią sądu apelacyjnego, z tego co pamiętam, był też sędzią sądu administracyjnego, a przychodzi pani minister i sobie mówi, że pan przewodniczący Marciniak jest z politycznego nadania, czy wykonuje polityczne rozkazy. No tak nie jest. No, on nie wykonuje po prostu rozkazów tych, które się by spodobały Donaldowi Tuskowi i całej jego ekipie. No te wybory będą niestety nierówne, bo odebrano największej partii opozycyjnej możliwość finansowania, więc, bo tak mamy skonstruowane systemy w Polsce. I w związku z tym będą prowadzone w sposób niekonkurencyjny, można tak to powiedzieć. Stąd też, szanowni państwo, apelujemy do państwa.
A jednak już zakłada pan, że państwa kandydat wygra.
O to żebyście państwo dokonywali wpłat na Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, na Prawo i Sprawiedliwość, na sam komitet, kiedy on powstanie, i wspierali kandydata, który popchnie Polskę właśnie w kierunku rozwoju tych wielkich inwestycji, które mogą napędzić naszą gospodarkę, tak żeby to państwo było stać na to, żeby być państwem opiekuńczym, silnym wobec słabych i słaby wobec silnych.
Dobrze, panie pośle, kampanii wyborczej jeszcze nie mamy ogłoszonej oficjalnie.
Najważniejsze wydarzenie.
Jeszcze będzie miał pan szansę nieraz na antenie Polskiego Radia Białystok o tym powiedzieć.
Pani pytała o najważniejsze wydarzenie, więc ja uważam, że to będzie najważniejsze wydarzenie w naszym kraju w 2025 roku.
Proszę bardzo, poseł Barbara Okuła. Też wybory prezydenckie i tutaj pewnie kandydat Polski 2050 wygra.
Tak, tak, uważam, że to będzie takie najważniejsze wydarzenie, którym żyjemy już pod koniec tego roku, a więc na pewno będzie ono ważnym wydarzeniem przyszłego roku. No też jeszcze prezydencja Polski w Unii Europejskiej, też rozpoczynamy już 3 stycznia.
To jaka powinna być ta prezydencja?
Myślę, że jest to,
I czy to jakieś szanse to dla
moment,
Polski, czy
tak?
dla Europy?
Myślę, że to przede wszystkim powinny być szanse dla Polski. Powinniśmy pokazać swój kraj jak najbardziej. Ja akurat jestem w Komisji Kultury, więc tutaj ze strony kulturalnej też jest już wiele projektów, które będą Polskę rozsławiały w Europie, pokazywały. A więc myślę, że warto to wykorzystać na pewno w następnym roku, ale na pewno ta połowa, pierwsza połowa roku to będzie zdecydowanie kampania prezydencka, będzie start w wyborach. No ja oczywiście bardzo kibicuję marszałkowi Szymonowi Hołowni, bo ja uważam, że to jest jedyna osoba, która może doprowadzić do tego, żeby ta polaryzacja, która jest obecnie, była mniejsza, żeby był ktoś, kto będzie po środku, kto będzie po stronie obywateli, a nie po stronie określonej partii, tej, która jest jedna największa i druga największa.
Dobrze, więc kończymy już tą kampanię wyborczą. Proszę bardzo, panie pośle, jak powinna być prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej?
To nie ma kompletnie żadnego znaczenia.
No trochę mniejsza, trochę krócej pani mówiła.
Krócej
to co,
pani
jeszcze pozwolimy. Dobrze, jeszcze dwa zdania pani dokończy.
Chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, że to, że jeśli... Tutaj jest chwalenie było pana Karola Nawrockiego. Natomiast ja uważam, że to będzie kolejny hamulec dla rządu. Tak jak mamy teraz prezydenta Andrzeja Dudę, który właśnie wetuje, nie podpisuje ustaw, a więc tutaj to na pewno będzie...
Ale poseł Łukaszewicz nic negatywnego o Szymonie Hołowni nie mówił.
Nie, ja też nie mówię negatywnie, tylko mówię tak, to co
dobrze,
ja widzę.
Nadrabiamy
tak, to co ja widzę, że to będzie takim minusem. Natomiast uważam, że właśnie Szymon Hołownia byłby w stanie połączyć Polaków. Pokazał to w Sejmie też, jak traktuje wszystkich, niezależnie od prawej czy lewej strony. A więc myślę, że tutaj on będzie najlepszym kandydatem, także moja reklama już wybrzmiała.
Proszę bardzo, panie pośle.
Myślę, że
prezydencja.
Kompletna aberracja, żeby mówić o Szymonie Hołowni, że jest ta polityczna, jest przewodniczącym jednej z partii, która tworzy ten rząd, więc...
Ale nie największej, o to mi chodzi.
Nie ma znaczenia, ale sam się przedstawia jako apolityczny, a taki nie jest, wszedł w politykę. Jest drugą osobą w
państwie. Przedstawia się jako niezależny, a nie apolityczny. To jest zasadnicza
bezpartyjnym
różnica.
Bezpartyjnym, niezależnym kandydatem na pewno jest Karol Nawrocki, który nigdy nie był członkiem żadnej partii.
Widzimy.
Żadnej partii politycznej, jest popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. I na pewno jest dobrym kandydatem do tego, żeby zwyciężyć w tych wyborach prezydenckich, tak jak powiedziałem, popchnąć Polskę w kierunku rozwoju, tak żebyśmy mogli realizować te wszystkie ambitne projekty, bo one bez wątpienia, bez nich nie będziemy się rozwijać.
A gdzie Polska popchnie Unię Europejską?
Prezydent nie za bardzo ma wpływ.
Gdzie Polska nie popchnie Unii Europejskiej, bo Donald Tusk obiecywał, że nie będzie nikt go ogrywał na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej. Już tyle razy został ograny. Ja mam tylko
wniesiemy
jedną,
coś do Unii?
Mam tylko jedną.
My zyskamy?
Mam tylko jedną nadzieję i mam nadzieję, że się nie zawiodę, że Polska zablokuje umowę Mercosur, Unia Europejska, bo według niemieckiego dziennika...
To zapewnienie ze strony premiera Tuska jest.
No a widzi pani, a Frankfurter Allgemeine Zeitung, czyli wydaje się wiarygodne źródło dla Donalda Tuska, mówi o tym, że Donald Tusk zgodzi się na tą umowę Unia Europejska-Mercosur po wyborach prezydenckich po to, żeby zwiększyć szansę kandydata swojego, czyli Rafała Trzaskowskiego, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, najbardziej szkodliwej partii dla Polski w ostatnich 30 latach. Więc mam nadzieję, że to są
nie,
takie rzeczy, które będą miały wpływ
na
wszystkie, a szczególnie na rolnictwo tutaj w województwie podlaskim.
Proszę państwa, jaki będzie ten rok 2025?
Mamy wielkie nadzieje, że będzie lepszy od tego, który był. A więc chcielibyśmy, żeby był przede wszystkim spokojny. Żeby nie było zagrożenia wojennego, bo myślę, że to jest dla nas teraz najważniejsze, szczególnie tutaj na wschodzie, a więc myślę, że to jest takie ważne.
To będzie rok, w którym Polacy pokażą żółtą kartkę w wyborach prezydenckich rządzącym poprzez wybór Karola Nawrockiego, a korzystając z okazji chciałbym państwu życzyć wszystkiego co najlepsze, dużo sił i wytrwałości i dużo nadziei na to, że ta lepsza Polska jest możliwa. To wszystko zależy od państwa. Wszystkiego co najlepsze.
Ja też chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia na przyszły rok. Przede wszystkim spokoju właśnie, poczucia bezpieczeństwa i szczęśliwego nowego roku.
Szanowni nasi słuchacze, życzymy spokojnego nowego roku, choć nie zanosi się chyba na to, bo kampania prezydencka. Ale oby był spokojny,
oby ta kampania
jak
była
najmniej
też spokojna
burzliwy.
I z szacunkiem.
Gośćmi Polskiego Radia Białystok w grach politycznych byli dziś poseł Barbara Okuła z Polski 2050 oraz poseł Suwerennej Polski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukaszewicz. Dziękuję państwu za przybycie
bardzo.
Do studia.
Dziękuję.
A za uwagę dziękuję. Renata Reda, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.